między niebem a ziemią.
Łukasz Kaźmierczak. Kłaniam się Państwu nisko w pierwszą niedzielę Adwentu. Nie muszę oczywiście mówić, jak ważny jest to czas w duchowości chrześcijańskiej. No właśnie, chrześcijańskiej. Dziś bowiem o tym, jak do narodzin Mesjasza przygotowują się protestanci. A skoro padło już słowo Mesjasz, to w programie także rozmowa z autorem książki, która właśnie ukazała się na rynku, Mój Mesjasz, czyli przewodnik po niezwykłym oratorium Händla. A także o innej książce, która wprowadzi nas w świat średniowiecznych pielgrzymów. A na początek utwór z wyraźnym adwentowym przesłaniem.
Szukam Twego oblicza, twarzy brata. Chcę usłyszeć Twe słowa, iść za Tobą po wodzie. Przyjdź, o Panie, i prowadź do miłości.
Nasze oczekiwanie na Ciebie, Panie, nie ustanie. Usłysz nasze wołanie, idziemy Tobie na spotkanie. Nasze oczekiwanie
patrz moją niewierność, jak łotrowi na krzyżu. Tylko w Tobie mam pewność miłosierdzia.
Imię Twoje zaniosę w każdy świata zakątek.
Przyjdź i pokaż mi drogę do wieczności.
Nasze oczekiwanie na Ciebie, Panie, nie ustanie. Usłysz nasze wołanie, idziemy Tobie na spotkanie. Nasze oczekiwanie na Ciebie, Panie, nie ustanie. Usłysz nasze wołanie, idziemy Tobie na spotkanie.
Tym, co Ciebie szukają,
wokół niech zajaśnieje imię Twoje.
Nasze oczekiwanie na Ciebie, Panie, nie ustanie. Usłysz nasze wołanie, idziemy Tobie na spotkanie. Nasze oczekiwanie na Ciebie, Panie, nie ustanie. Usłysz nasze wołanie, idziemy Tobie.
Adwent to szczególny okres liturgiczny, zwłaszcza dla kościołów zachodnich, katolików, protestantów i anglikanów. Ale każdy odłam celebruje dany czas nieco inaczej. O znaczeniu Adwentu dla luteranów opowiada pastor parafii ewangelicko-augsburskiej w Poznaniu Marcin Kotas.
Luteranie przeżywają czas Adwentu podobnie jak rzymskokatolicy, to znaczy z jednej strony jest to okres radosnego przygotowywania się do przeżywania świąt Bożego Narodzenia, a z drugiej strony to czas, którym zostaje nam przypomniane, że oczekujemy na wypełnienie się obietnicy Jezusa Chrystusa o Jego powtórnym przyjściu. W związku z tym Adwent jest takim czasem pokutnym, czasem przygotowania się. Jest to wyrażone także poprzez kolor liturgiczny, którym jest fiolet, a fiolet no to właśnie kolor przygotowania, kolor pokuty. W tym też okresie Adwentu w naszym Kościele, podobnie jak w Kościele rzymskokatolickim, w zasadzie nie odbywają się jakieś większe uroczystości, wydarzenia kościelne, wydarzenia parafialne, jubileusze, ani śluby. Jest to taki czas, w którym nie imprezujemy, nie bawimy się, a raczej szukamy takiego miejsca i przestrzeni w swoim duchowym życiu, żeby faktycznie zastanowić się nad swoim życiem. Wspomnę o tym, że w miejsce rzymskokatolickich nabożeństw roratowych, to my z kolei odprawiamy tak zwane tygodniowe nabożeństwa adwentowe. One odbywają się wieczorem, mają nieco inną formułę, taką bardziej nastrojową.
Te spotkania cotygodniowe, to jak one wyglądają dokładniej?
Atmosfera tego nabożeństwa jest organizowana w ten sposób, że nie chcę powiedzieć, że to nie w mroku, ale jest światło wygaszone. Nabożeństwo jest rozbudowane też w elemencie muzycznym, ale w tym sensie ta muzyka ma nas nastrajać do takiej osobistej refleksji, medytacji, wyciszenia. Także organizując nabożeństwa chcemy stworzyć taką przestrzeń z jednej strony bezpieczną, tak wewnętrznie, duchowo, ale też przestrzeń, gdzie człowiek może faktycznie wyciszyć się, zastanowić, zreflektować swoje życie i także swoją wiarę. Charakterystyczne dla luteran jest też to, że w tym okresie na ołtarzu czy w okolicach ołtarza znajduje się wieniec adwentowy. I tutaj muszę powiedzieć, że wieniec adwentowy jest tradycji ewangelickiej. To właśnie w drugiej połowie XIX wieku ewangelicki duchowny z Niemiec, Johann Hinrich Wichern, który był jednocześnie opiekunem domu dziecka, zastanawiał się nad tym, w jaki sposób móc organizować przeżywanie Adwentu dla dzieci w taki inny sposób i postanowił zorganizować takie wieczorne spotkania, nabożeństwa w sali, gdzie był urządzony taki wieniec. Pierwotnie to było wielkie koło odwozu konnego, na którym posadowiono małe świeczki i cztery duże, które miały symbolizować właśnie poszczególne niedziele okresu Adwentu. I pozostając jeszcze w temacie pewnych takich zewnętrznych form przeżywania Adwentu, to w kościołach ewangelickich umieszczona też jest tak zwana gwiazda henchucka. Ona jest taka bardzo strzelista, również ta tradycja pochodzi ze wspólnoty ewangelickiej z Herrnhut. Ta gwiazda symbolizuje oczywiście gwiazdę, za którą podążali mędrcy ze wschodu.
A jeżeli chodzi o takie domowe tradycje, jakie luteranie mają w czasie Adwentu, czy na przykład u nich też są te świece, ten wieniec?
Daje się zauważyć, że coraz więcej rodzin w domach ewangelickich organizuje sobie takie mini wieńce adwentowe. Świece na tych wieńcach są zapalane w poszczególne niedziele czasu Adwentu. No i ten słynny kalendarz adwentowy, gdzie z jednej strony w wersji dla dzieci są te czekoladki, ale też są dystrybuowane w kościołach ewangelickich kalendarze adwentowe, gdzie na poszczególny dzień są wersety biblijne. I otwierając sobie to okienko, tam odnajdujemy wersety biblijne. Także też daje się zauważyć, że ten Adwent jest tak na poziomie rodziny, domostw przeżywany indywidualnie i z taką szczególną też estymą, szacunkiem.
I jak istotny jest Adwent dla luteranów?
Adwent to początek roku liturgicznego, więc jest to taki też symboliczny okres, który wprowadza nas w nową rzeczywistość. Zaczynamy nowy rok kościelny, który rozpoczyna się właśnie okresem przygotowywania się do przeżywania świąt Narodzenia Pańskiego, czyli od czego wszystko się zaczęło, jeżeli chodzi o aspekt wiary. Jest to ważny też czas, ponieważ on w swej istocie wzywa do przebudzenia się. Teraz rozumiemy to przebudzenie w ten sposób, że jest to wezwanie do tego, by się obudzić do takiej świadomej egzystencji, do świadomego życia, by nie tkwić w przeszłości, we wstydzie, w winie, w grzechu. Nie uciekać też w przyszłość, że kiedyś tam w przyszłości, w wieczności będzie lepiej, cudownie, tylko mamy się obudzić do naszej teraźniejszości, przebudzić do świadomej egzystencji, uważnej egzystencji, być po prostu tutaj, żyć godnie, w duchu Ewangelii, realizować swoje powołanie. I to jest również taki czas właśnie duchowego zatrzymania, zreflektowania w tym w zasadzie takim szaleństwie, no bo żyjemy w takich czasach, że Niestety ten okres przedświąteczny wciąga nas w tą całą krzątaninę i bardzo często zapominamy o tym, co najważniejsze, co nas jak gdyby motywuje do tych wszystkich działań, aktywności.
Rozpoczynający się dzisiaj Adwent przypada na czwartą niedzielę przed Wigilią. Dodatkowo dla katolików i ewangelików to początek nowego roku kościelnego.
Wysławiam Cię w bliskości Twej miłości. Wysławiam Cię, Panie mój. O, alleluja, w bliskości. O, alleluja, Twej miłości. O, alleluja, w bliskości.
W piątek w Kościele Ojców Dominikanów w Poznaniu zabrzmiały fragmenty oratorium Händla Mesjasz w wykonaniu poznańskich artystów pod batutą profesora Marcina Sompolińskiego. Był to element spotkania autorskiego wokół książki Mój Mesjasz, przewodnik po oratorium Händla. Jej autorem jest muzykolog i dominikanin ojciec Błażej Matusiak. Mesjasz Handla to jest natchnione dzieło, tak jak w przypadku Biblii.
No, aż tak nie możemy powiedzieć. Tekst jest natchniony, natomiast jest to dzieło ludzkie na tematy boskie.
No tak, ale czy Handel został dotknięty palcem Bożym w trakcie komponowania niezwykłego, jednego z najwybitniejszych dzieł w historii muzyki?
Któż to wie? Niewątpliwie to jest muzyka, która nas może wznieść ku sprawom wielkim, ku tej treści, o której opowiada, ku Mesjaszowi.
W książce ojca pada takie słowo, że święte słowo opatrzone muzyką jeszcze bardziej odsłoniło swoją głębię.
To bardzo ciekawa sprawa. Po pierwsze, musimy sobie przypomnieć, że w liturgii, o ile na przykład budynek kościoła, obrazy, rzeźby są bardzo czymś cennym, ale niekoniecznym, to jednak muzyka jest tym, co niesie słowo. Chorał gregoriański, śpiew kapłana. Natomiast tutaj muzyka ma bardzo szczególną rolę, dlatego że ona też uruchamia uczucia. Ona otwiera obrazy, ona jakoś pokazuje, uwydatnia, sprawia, że to słowo staje się bardzo żywe. W tym sensie można mówić o obrazowości tej muzyki.
Jeśli w czasie na przykład uroczystości kościelnych, chociaż fragment Mesjasza, może zadziałać coś takiego, co jeszcze bardziej otworzy na tajemnicę, na absolut.
Ale rzeczywiście, i to nie trzeba sięgać daleko, to było bodajże 2 tygodnie temu, kiedy w Pradze, w katedrze pochowano ojca kardynała Dominika Dukę, dominikanina, wielką, wybitną postać. I w czasie tej mszy świętej zostało wykonane rekwiem Antonina Dworzaka. Jakiż tam był gigantyczny kontrast pomiędzy tym wstrząsającym, momentami wręcz przerażającym dies ira, dzień gniewu, i tym rozluźnieniem, wielką radością, która nastąpiła, kiedy przed Ewangelią zabrzmiało Alleluja z oratorium Mesjasz.
Sam dobór tekstów, który jest użyty, skłania do medytacji.
Tak, wyobrażam sobie, że można sięgnąć po ten zbiór, który przygotował Charles Dennis, librecista. Skłania do tego, żeby zatrzymać się, przemyśleć, zobaczyć, kim jest ten Mesjasz. Trochę taki postawić sobie znak zapytania i poszukiwać odpowiedzi, a ta odpowiedź jest przeważnie w tekstach o dziwo ze Starego Testamentu. Natomiast tak jak sobie powiedzieliśmy, połączenie tych tekstów i ta ścieżka, to przejście od zapowiedzi dość może jeszcze niejasnych, aż po spełnienie, przez ten moment, kiedy jest bardzo zobrazowane Boże Narodzenie w tym oratorium, aż po sam koniec, kiedy całe te dzieje Mesjasza splatają się z naszymi dziejami, to jest duchowa ścieżka.
Czy ma tutaj znaczenie religijna wrażliwość Handla, w tym znaczeniu, że nie był katolikiem, tylko był luteraninem? Trochę odmienne na pewno podejście do niektórych dogmatycznych nawet kwestii.
Trudno powiedzieć. Mówi się o nim, że był przede wszystkim dramaturgiem i że ta muzyka ma taki charakter dramatyczny, sceniczny wręcz. Nawet kiedy te oratoria nie były wykonywane w kostiumach, a tym bardziej Mesjasz, on nie ma takiego charakteru, nigdy nie miał. Ale na pewno jest tam ta wrażliwość i to widać w takim jednym momencie, na który zwracam uwagę dwukrotnie w tekście, kiedy pojawia się subtelna, drobna, mało czytelna, ale jednak aluzja do jednej z pieśni luterańskich. Znowu pytanie, czy to jest jakiś bardzo głęboki wyraz wiary, czy może takie wspomnienie domu rodzinnego?
A w jaki sposób Mesjasz Handla wszedł w życie ojca?
To są sprawy, które są takie dość zagadkowe, bo to właściwie z tym Alleluja to człowiek jakoś tak wzrasta. Wcześniej zna niektóre części, niektóre utwory, jak to się mówi fachowo, numery z tego oratorium, niż poznaje całe. Natomiast atmosfera domu rodzinnego, zamiłowanie do muzyki, do słuchania muzyki na pewno tu odegrało wielką rolę.
Daleko sięga ten ślad do dzieciństwa?
Pewnie tak, ale najwyraźniejszy dla mnie jest ten czas już potem młodości, koniec liceum, początek studiów, kiedy poznałem taką charyzmatyczną postać świętej pamięci Wiesława Liseckiego, przedwcześnie zmarłego, dożył 39 lat. Uczył w Poznaniu, w Bydgoszczy, w Toruniu. Czasem mówił, że nie wie dokąd i na jakie zajęcia wiezie go pociąg. I on uczył mnie, moich przyjaciół, uważnego słuchania muzyki. To był pionier w Polsce, jeżeli chodzi o rozpoznawanie retoryki w muzyce barokowej, całego sposobu wypowiadania się, sensownego, logicznego i pełnego wyrazu wypowiadania się przez muzykę w tamtych czasach.
No i pewnie kluczowe w tym wszystkim jest to, że to nie jest tylko Mesjasz, tylko mój Mesjasz, bo tak jest tytuł książki.
Tak, jest to mój Mesjasz na wiele sposobów. Raz, że napisanie tej książki to było takie wielkie marzenie, wielkie pragnienie, odkładane wciąż przez rozmaite, nie powiem, że przeszkody, ale różne zobowiązania. Natomiast wreszcie znalazłem czas, żeby usiąść, wyciągnąć notatki już nagromadzone dawniej, a nagromadzone także podczas takiego czasu, bym powiedział, osobistych rekolekcji, i to kilkakrotnych. Wystarczyło już potem usiąść i pisać.
Ale mój Mesjasz też w tym znaczeniu głęboko religijnym. Tak czytam ten tytuł.
Jak najbardziej, oczywiście. Może powiem tak przez pryzmat jednej z tych części Mesjasza, kiedy jest tam mowa o tym, że rozległo się Słowo Boże i wielka jest, jak tam jest w oryginale, Company of the Preachers, wielka kompania kaznodziejów. Ta kompania kaznodziejów oczywiście kojarzy mi się z nazwą zakonu dominikańskiego, tą oficjalną, tą prawidłową, zakon kaznodziejów. I to braterstwo kaznodziejów, braterstwo także ciągnące się przez wieki. No i w tym braterstwie jakoś odnajduje swoje miejsce. Błogosławiony brat Fra Angelico potrafił pięknie malować. Ja nie potrafiłbym takiej muzyki jak Handel skomponować, ale mogę coś o niej napisać, jakoś pomóc ją rozpoznać. Jeszcze jest dodatkowe znaczenie tego mój Mesjasz, bardzo głęboko dla mnie osobiste, dlatego że do pisania tej książki przystąpiłem w momencie, kiedy ustąpiły rozmaite dolegliwości związane z chorobą nowotworową. Także rzeczywiście doświadczenie Bożej pomocy w tej chorobie, Boga, który działa, jak to mówi święty Tomasz Akwino, przez przyczyny wtórne, przez życzliwych ludzi, przez takich aniołów, więcej niż aniołów, przez ludzi, to było doświadczenie tego mojego Mesjasza, mojego Zbawiciela, który się o mnie troszczy.
Oh,
Zwyczaj pielgrzymowania do miejsc świętych towarzyszy katolikom już od zarania dziejów. Jerozolima była nawiedzana przez obywateli polskich już od prawie 1000 lat. Opowiada o tym najnowsza książka pracownika Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, profesora Hieronima Kaczmarka, pod tytułem Bliskowschodnie podróże Polaków – szkice. Jej promocja odbyła się w Muzeum Diecezjalnym w Gnieźnie. Był na niej Rafał Muniak.
Ta książka wykazuje, że Polacy w Ziemi Świętej byli już od średniowiecza.
Tak jest, od XII wieku.
Mówi profesor Hieronim Kaczmarek.
Przyjęta data jest 1147, czyli któryś z wypraw krzyżowych, albo też wcześniejsza przed 1139 rokiem.
Mamy nazwiska?
Niektórzy przypisywali to w dawnych czasach, przypisywano to Władysławowi Wygnańcowi, który został przez braci wyrzucony, to był książę senior i został wyrzucony przez braci, pokonany i schronił się na dworze cesarskim i wraz z cesarzem podobno tam się wyprawił. Tylko problem polega na tym, że on nie miał drużyny, a powinien mieć dużą drużynę, żeby się wybrać w taką wyprawę godną właśnie księcia, prawda?
Jaki to jest okres?
To jest 1147 rok, początek rozbicia dzielnicowego w Polsce.
Czyli Polacy, można powiedzieć, też uczestniczyli już w tych krucjatach, tak?
Tak, jeżeli to byłby Władysław Wygnaniec, tak, ale mógł być też któryś z książąt, którzy pokonali księcia Władysława, potem miałby jakąś drużynę godną właśnie władzy książęcej.
Czyli jaki był ten charakter wizyt, podróży Polaków do Ziemi Świętej?
Z całą pewnością odwiedzano kościół Grobu Bożego i większość tych wypraw, o których wiemy, pielgrzymek, to były właśnie wyprawy do Grobu Bożego, do Jerozolimy. Natomiast militarnie chyba dwóch władców polskich czy trzech uczestniczyło w wyprawach militarnych w ramach tych wojen krzyżowych, które były we wczesnym średniowieczu. Wiemy bardzo niewiele, chociażby z tego powodu, że nie mamy dokumentów. Znaczna część przecież dokumentacji, która była, została zniszczona w wyniku różnych zawirowań wojennych na ziemiach polskich, począwszy od średniowiecza oczywiście. Wiemy bardzo niewiele.
Czego jeszcze dowiemy się z pana książki?
Uznałem za bardzo wartościowe, to jest zestaw pamiętników, które pozostawili po sobie pątnicy od XVI wieku, czyli od Radziwiła, po czasy do końca XIX wieku, czyli do I wojny światowej. I jest jeszcze też opis tego, co widzieli i jak to traktowano kapłanów czy duchownych, którzy byli w Egipcie. Egipt jest też takim miejscem, o którym Biblia wspomina ponad 700 razy, a jednocześnie jest to miejsce związane chociażby z ucieczką świętej rodziny, prawda? A więc te elementy też chciałem pokazać w tej książce, co widziano i jak to widziano przede wszystkim.
Jest to może zdziwić współczesnego czytelnika.
To, że doszukiwano się na przykład śladów koszyka mojżeszowego, czyli znalezienia Mojżesza w okolicach Kairu czy starożytnego Memphis, przy czym Żydzi byli osiedleni w ziemi Goszen, nawet na północy, bliżej Delty, czyli tego miasta Piramzes, które było wówczas stolicą właśnie państwa egipskiego. Bardzo ciekawy jest też stosunek do tych turystów, do Matarii, miejsca, w którym podobno schroniła się święta rodzina. Zadziwiające jest to, że nie znano też innych miejsc. Księża jakoś podróżujący w zasadzie znali tylko dwa miejsca w okolicach Kairu, Heliopolis, to jest właśnie Mataria, i kościół w Starym Kairze na dawnym obozie rzymskim. Natomiast jest też bardzo ciekawy stosunek do ludności miejscowej i nie tylko do muzułmanów, ale także i do chrześcijan, którzy tam żyli i działali.
Właśnie jakie były te relacje?
Na pewno stosunek do muzułmanów był negatywny i co ciekawe do pozostałych chrześcijan, tych księży katolickich też był raczej negatywny. Jest bardzo zadziwiająca rzecz. W XIX wieku pojawiają się kolonie z Europy Zachodniej, osadników, to są Ewangelicy i oni wybudowali na przykład drogi, szerokie drogi łączące Jaffę z Jerozolimą. I w jednym z pamiętników możemy przeczytać, że bardzo ładnie, bardzo wygodnie się jedzie w stosunku do tego, co było poprzednio i że zbudowali to chrześcijanie. Szkoda, że nie katolicy.
Ta książka jest na pewno opracowaniem raczej naukowym. Ksiądz Paweł Podeszwa, biblista, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Aczkolwiek zawiera takie elementy, które mogą być interesujące dla każdego odbiorcy. Dla mnie osobiście jako biblisty to jest pewna kontynuacja tej refleksji nad pielgrzymowaniem do Ziemi Świętej. Oczywiście tutaj uwaga profesora skupia się głównie na Egipcie, ale przecież pielgrzymowanie było znane i w czasach biblijnych, i było znane w czasach pierwszych chrześcijan. Najstarsze świadectwa pierwszych pielgrzymów właściwie to pochodzą z IV wieku i widzimy, jak przez cały czas, mimo że tam była różna sytuacja polityczna, społeczna, różne uwarunkowania, jednak chrześcijanie, bo tam myślimy o tych pielgrzymach chrześcijańskich, motywowani wiarą, chcieli odwiedzić te miejsca związane czy z początkami judaizmu, czy Egipt, ale także chrześcijaństwa, rodziny świętej, a potem Ziemi Świętej w sensie ścisłym, więc jest to kopalnia wiedzy na temat pielgrzymowania w określonym momencie historycznym.
Właśnie jak wyglądało ówczesne pielgrzymowanie, no bo to wiązało się z potężnym wysiłkiem i dużym wydatkiem finansowym.
Ale widzimy, że już właśnie w tym XIX wieku, bo o tym jest głównie książka, były biura turystyczne, byśmy dzisiaj powiedzieli, które organizowały takie wyjazdy, płynęli statkiem, więc trwało to określoną ilość czasu. Nie było to tak powszechnie dostępne jak chociażby dzisiaj.
Publikację można nabyć w księgarni archidiecezjalnej w Gnieźnie przy katedrze.
Dobry, święty duch. O,
dzisiejsze czytania Pisma Świętego przynoszą trzy wskazówki lepszego przeżycia Adwentu. O nich już teraz dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Szczęść Boże, w nowym roku, oczywiście tym liturgicznym, rozpoczynamy Adwent i każdy Adwent jest początkiem roku, nowego roku liturgicznego, w ciągu którego chcemy poznawać po raz kolejny, ale na nowo, historię zbawienia. I ona właśnie zaczyna się od tego adwentowego oczekiwania. A można powiedzieć, że jeszcze wcześniej, od zapowiedzi, końcówka roku to były te wszystkie klimaty apokaliptyczne, nawiązujące do końca świata, do sądu ostatecznego. Adwent natomiast jest czasem oczekiwania na przyjście Pana. Adwent jest też czasem, którego kolorem liturgicznym jest fiolet, który ma nam przypominać także o tym charakterze pokutnym, że ten czas oczekiwania jest także czasem nawrócenia. Wystarczy chociażby przypomnieć słowa Jana Chrzciciela, takiego największego proroka Adwentu: prostujcie ścieżki dla Pana. Każde dobre dzieło, żeby się udało, powinno zawierać jakiś plan. Dobrze oczywiście, jeżeli jest też trochę miejsca na spontaniczność. Pewna elastyczność jest niezbędna w ogóle w życiu, ale ważne jest, żeby wiedzieć, dokąd chcę dojść. Na co ja czekam? I w jaki sposób chcę dojść do tego celu? W jaki sposób chcę to osiągnąć? To, na co czekam? Dla nas, ludzi wierzących, przede wszystkim pomocą jest Słowo Boże, które wskazuje nam drogę, które jest lampą, która świeci, która oświeca nasze kroki. I dzisiejsze czytania pierwszej niedzieli Adwentu dają nam takie trzy wskazówki, co można zrobić, żeby lepiej przeżyć ten Adwent. Pierwsze czytanie nawiązuje do rzeczy stosunkowo odległych, a mianowicie dotykamy właśnie tego, o czym dopiero co mówiliśmy, co już powinno być za nami, czyli końca czasów. Czytamy u proroka Izajasza: stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Jest to zapowiedź ery mesjańskiej, czyli czasów, kiedy przyjdzie obiecany Mesjasz. Czyli dotyczy rzeczy dość odległych, końca czasów, pewnie w takim naszym powszechnym wyobrażeniu znacznie bardziej odległych niż Boże Narodzenie, które już niebawem. Dla proroka Izajasza to były czasy odległe, ale chodziło właśnie o to narodzenie Mesjasza, to, które będziemy świętować za niecały miesiąc. Narodzenie Mesjasza zapoczątkowało czasy ostateczne, pełnię czasu, nową erę. Ale wracając do tego naszego adwentowego planowania, kiedy o tym myślę, to na takim zwyczajnym ludzkim poziomie wyobrażam sobie, że to jest trochę podobnie jak z rzeczą, którą mi się nieraz już zdarzyło robić w tym czasie i pewnie niektórym z Was może również. A mianowicie chodzi mi o fakt, że w środku zimy, kiedy jest mało słońca, jest ciemno i zimno, zaczynamy planować nasze letnie wakacje. Tak wcześnie, żeby może znaleźć lepsze miejsca, może te właśnie upragnione noclegi, może w lepszej cenie. Myślę, że samo to działanie w jakiś sposób jest odskocznią od tego, co tu i teraz, czyli tego czasu ciemnego i zimnego, do tego czasu, który jest pełen słońca i ciepła. Myślę, że ważną rzeczą w Adwencie jest uświadomienie sobie, na co ja czekam i czego pragnę. Albo lepiej mówiąc, na kogo ja czekam i kogo ja pragnę. I czy w ogóle czekam? Jeżeli obiektem tych pragnień ma być Bóg, to czy naprawdę uważam Go za na tyle wspaniałego, na tyle pięknego i upragnionego, żeby w ogóle czekać na Niego z taką tęsknotą? Trochę jednak większą niż na te letnie wakacje. Druga rzecz, druga zachęta, to są słowa świętego Pawła z listu do Rzymian. Święty Paweł pisze Rzymianom, ale oczywiście myślę, że każdemu z nas. Rozumiejcie chwilę obecną. Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej niż wtedy, gdy uwierzyliśmy. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Noc w Biblii ma bogatą symbolikę, ale jednym z takich ważniejszych jej znaczeń są ciemności grzechu. Kiedy Paweł mówi: obudź się, noc się kończy, to jest zachęta do tego, żeby porzucić swoje grzechy, ciemność tych grzechów. Może zobaczyć, gdzie najbardziej w tym wszystkim jestem odrętwiały, nieprzytomny, zaspany, albo do jakiego grzechu jestem najbardziej przywiązany, który mnie najbardziej zniewala. Święty Paweł mówi nie tylko, żeby się obudzić, ale także ubrać się w Pana Jezusa Chrystusa, ubrać się w zbroję światła. W takim prostym rozumieniu to może być po prostu zachęta do dobrej spowiedzi adwentowej. Dobrej mam na myśli to, że może głębiej przemyślę te moje odrętwienia, tą moją ospałość, tą moją stagnację, zobaczę, co najbardziej mnie od Boga oddala i także od innych, bo to jest istotą grzechu. Co mnie też najbardziej niszczy i powoduje największy smutek, największe rany. Przychodzę z moją ciemnością, z moim grzechem do Pana Jezusa, który jest światłością świata. Powierzam Mu w skrusze serca moje grzechy i proszę, aby mnie w to światło ubrał, aby światłość rozproszyła moje mroki, ciemność mojego grzechu. I trzecią wskazówkę znajdujemy w dzisiejszej Ewangelii. To jest zachęta do czuwania. Jak już się obudziłeś i ubrałeś się w zbroję światła, w Pana Jezusa, w Jego łaskę, to czuwaj, to oczekuj cierpliwie, nie śpij. Jak już wiesz, na kogo czekasz i po co na Niego czekasz, to nie rezygnuj w połowie drogi. To jest też zachęta do tego, żeby wytrwać w tym, co sobie na początku postanowiłem. Nie chcę podawać konkretnych pomysłów na postanowienia adwentowe. Raczej bym zachęcał do tego, żeby dać się poprowadzić Słowu Bożemu. I im więcej tego Słowa będzie, tym więcej światła będzie w tym Adwencie dla Ciebie, bo to Słowo pomaga pragnąć, pomaga rozjaśnić ciemność. To Słowo odkrywa nam Pana Jezusa, ale też i nas samych. To Słowo nas umacnia do tego, żeby wytrwać w tej naszej drodze oczekiwania na przyjście Zbawiciela, obiecanego Mesjasza, który chce zamieszkać pośród nas i rozjaśnić nasze ciemności. Dobrego czasu oczekiwania i dobrego tygodnia. Szczęść Boże!
My także życzymy Państwu dobrego przeżycia Adwentu z konkretnymi duchowymi zyskami, choćby większą uważnością i nawet lekkim tylko zwolnieniem tempa. Do usłyszenia, mówią Łukasz Kaźmierczak i Paweł Krytkowski.
Między niebem a ziemią.
Tego świata, a trzeba tak słuchać, by usłyszeć pieśń Boga. W jesiennych liściach, w źródlanej wodzie, poczuć jak duszę harmonia dźwięków oplata. A niebo nie przychodzi znikąd, głębi duszy dotyka. Coś z niego przekazujemy, a dla drugiego możemy być częścią nieba. Przez pustkę rodzącą grzech zło do duszy wnika. Zniewala i w kleszczach niemocy zamyka. Metafora łaski to wdzięk w postaci ładnej dziewczyny. Gdy idzie drogą, otacza ją subtelna poświata. Nie wiadomo skąd się wzięła i dokąd zmierza, a zmienia sens świata, który ją otacza. Metafora łaski to wdzięk w postaci ładnej dziewczyny. Gdy idzie drogą, otacza ją subtelna świata. Nie wiadomo skąd się wzięła i dokąd zmierza, a zmienia sens świata, który ją otacza. Thank you. wiary nieważne jest, jakim koniecznościom świata służy. Lecz ważne jest to, jaką wolność wyraża. Można powiedzieć, gdyby wchodząc do kościoła ktoś się nie wyzwalał, nie powinien tam wchodzić, bo i tak nic nie zauważa. Losem człowieka jest dać się pokonać nadziei, bo ginie ten, co przestaje jej ulegać. Nawet jeśli człowiek umarł, jak chcą niektórzy, to znaczy, że istniał, a istniał, to znaczy, że może się narodzić. Metafora łaski to wdzięk w postaci ładnej dziewczyny. Gdy idzie drogą, otacza ją subtelna poświata. Nie wiadomo, skąd się wzięła, a i dokąd zmierza. A zmienia sens świata, który ją otacza. Metafora łaski to wdzięk w postaci ładnej dziewczyny. Gdy idzie drogą, otacza ją subtelna poświata. Nie wiadomo, skąd się wzięła i dokąd zmierza. A zmienia sens świata, który ją otacza.